23 lata miałem, to pierwsze mieszkanie było, kosztowało 50 tysięcy dolarów. Mieszkanie 100 metrów, nie? To sprzedałem i kupiłem dom, bo mówię, no dobra, 6-7 ceny wystrzeliło. Mogłem to sprzedać około 350 tysięcy dolarów za ten dom, nie?
Czyli ze 100 byś tam zarobił.
Tak. Wychodzi 2008, tam koniec chyba 7 było, kompletny crash, nie? Słuchaj, co jechałeś w Vegas ulicę, co drugi dom był zabrany przez bank.
No a ta twoja przygoda z kulturystyką na poważnie w Stanach była równocześnie z tą pierwszą pracą, czy?
Kiedyś to było, no jak ja wygrywałem w 2010 roku tytuł Ameryki, całej Ameryki. Musiałem wygrać tytuł całej Ameryki, żeby dostać prokat.
To tak,
no, także było.
Ale były z tego jakieś pieniądze na początku, jak wygrywałeś? Jakie
nie,
to były kwoty?
Absolutnie żadne pieniądze, bo jak jesteś amatorem, no niestety na tym nie zarabiasz nic.
Cześć, tu Paweł Albrecht. Dzisiaj ze mną jest Robert Burneńka. Cześć, Robert.
Cześć, 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 Paweł. Jak tam?
Bardzo dobrze, dziękuję. Cieszę się, że się zgodziłeś z nami porozmawiać. Mam do ciebie parę pytań dotyczących twojej przygody w Stanach, tego, jak to później wyglądało, tego, co robisz dzisiaj. Trochę bardziej od strony takiej biznesowej, żebyśmy wiedzieli, jak to...
Oczywiście, pojedziemy hardkorowo. Jeszcze witam widzowie wszystkich. Dzięki, że oglądacie. Coś pogadamy poważnego albo nie.
Tak jest. No to pierwsze pytanie. No, wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych w 99 roku.
Dokładnie.
Gdzieś widziałem twoje filmy w internecie, mówiłeś, że zarabiałeś $10 na godzinę. Mówiłeś też o tym, że spodnie, które sobie mogłeś kupić, też kosztowały 5 czy $10, były kompletnie inne ceny. No jak pamiętasz tam te czasy, jak zaczynałeś tą swoją pierwszą pracę, swoje pierwsze zarobki, jak to wyglądało?
Wiesz, no, dla mnie było szok taki, szok tym wszystkim, te Stany w ogóle, no bo można powiedzieć, się wyrwałem z Litwy. Ja też się urodziłem na wiosce tam gdzieś, ale już miałem zawód, bo naprawiałem samochody u ojca w warsztacie. Tu miałem jakiś zawód, ja od dzieciaka urosłem w garażu, tak naprawdę. Różne rzeczy robiąc, już umiałem malować samochody, wszystko, także... Gdzieś dla mnie to pomogło też w Stanach. Nie musiałem iść myć gary gdzieś, pilnować stare babci, tylko od razu jakby robota była fachowca, gdzie naprawiania samochodu. Więcej się zajmowałem blacharką.
Ale znalazłeś kogoś, kto szukałeś konkretnie jakiegoś warsztatu, czy kogoś, kto się tym zajmuje, tak szukając pracy, czy przypadkowo? Na to
nie, no warsztatu, nie wiedzieliśmy nic. Miałem kolegę z Litwy, też tam był w Connecticut, to było Hartford. I tak naprawdę szukaliśmy coś związane z samochodami od razu, nie? I padło właśnie, że właściciel był Polak, także może dlatego jestem tu w Polsce, że już w Ameryce się zaczęło wszystko jakby od Polaków, można powiedzieć, okay. Ta pierwsza praca, nie? No i ten zarobek był jakby te $10 na godzinę, no to mnie zaszokowało to, że tam była płatność co tydzień. To nie było, że miesiąc musisz czekać na kasę, tylko tydzień porobiłeś, tam dostałeś te $500 tygodniowo, no to było, tydzień już mam $500, nie? ale też z drugiej strony te wszystkie ceny było bardzo małe. Mieszkanie na przykład kosztowało około $400.
Taki... W sumie tygodniową wypłatę przeznaczałeś na mieszkanie, nie? 1/4.
Tak, ale było też, mieszkaliśmy, jakby mieszkanie to było duże, bo tam wszystko jest duże w Stanach. No to 4 pokoje na przykład było mieszkanie $400-500 miesięcznie, a tam rachunki to jakieś $100, to w ogóle też grosze jakieś. To tydzień mogłeś mieszkać jakby za tydzień wypłaty, ale mieszkaliśmy w trzech, bo to wiadomo, młody chłopaki, oszczędzać kasy trzeba i to po co to marnować, żadnej rodziny, nic. Ale też wygodnie mieszkaliśmy, bo każdy miał swój pokój, jakby normalnie nie było, że 10 osób w pokoju śpią, wiesz. Wygodnie to nam chodziło po prostu na mieszkania parę $100 z rachunkami miesięcznie.
A miałeś wtedy pomysł, że część tych pieniędzy będziesz wysyłał na Litwę z powrotem, czy po prostu już wiedziałeś, że zostajesz w Stanach, jak się udało wyjechać?
Nie, no wiedziałem, że zostanę w Stanach, już zostałem tam, bo jakby, no wiadomo, jak to na Litwie, na Polsce było te tak czasy jeszcze, 99 rok, no to taki było gdzieś tam ciężko zarobić, dawno zarabiali gdzieś tam, ja pamiętam jeszcze było przemycanie tych papierosów do Polski, do Niemiec. Ja tego nie robiłem, bo ja jeszcze byłem jakby młodszy, nie? Te czasy później się skończyło i później tam gdzieś się ucięło tam taka kasa gdzieś tam zarabiania, a samochody jak naprawiałem na Litwie, no to wszystko jakby rynek był do Rosji. od nas to wszyscy Ruski kupowali. My z Niemiec naprawialiśmy i sprzedaż wszystko do Ruskich.
Ale to potem padło, bo wyszły jakieś cła?
Tak, duże cła założyli dla nich tam na granicy. Po prostu biznes się zwalił dzień na dzień i było to, wiesz, kiepsko coś zrobić. Dlatego może ten pomysł też się urodził wyjazdu, żeby coś zrobić w swoim życiu, nie?
No okej, okay. No to na początku zarabiałeś, wyjechałeś tak jak większość Polaków, która powyjeżdżała za granicę w ciemno, dostałeś pierwszą pracę, potem pewnie zarabiałeś trochę więcej, robiłeś jakieś inne rzeczy. No a ta twoja przygoda z kulturystyką na poważnie w Stanach była równocześnie z tą pierwszą pracą, czy?
Wiesz, no cały czas jakby kulturystyka, ja występowałem na zawody kulturystyczne, już 19 lat miałem na Litwie pierwszy, nie? Na mistrzostwo świata miałem robić przygotowania, ale w tym czasie właśnie ten wyjazd wypadł i tak mi zostało. No ale cały czas ćwiczyłem, cały czas jakby no pracę, musisz żyć, musisz jeść za coś, nie? Tak ludziom też wygląda, że o, mój cel tam, wiesz, być Mister Olympia czy whatever, będę ćwiczył, no ale za coś trzeba żyć, trzeba wszystko funkcjonować, to jest jakby dodatkowo. Nie wiadomo, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale dużo ludzi też wezmą to za poważnie, jakby ja wszystko zostawiam, tylko ćwiczę, nic nie robię, a tu bidę, nie ma za co jeść i trochę później kończę, jak nie wyjdzie kariera, to mam 30 parę lat i patrzę, że on goły i wesoły i nic nie ma za co żyć, nie? Także ta kariera jakby, później zawody dopiero miałem 23 lata to występowałem w pierwszych zawodach w Stanach, gdzie było, nie udało mi się, bo też nie wiedziałem w ogóle, gdzie jechać, na jakie zawody. Tak wychodzi, wyszło, że NPC zawody wybrałem w Pittsburgh, Pennsylvania, co było tak naprawdę najcięższe zawody w Stanach amatorskie, nie? I ja byłem załamany, mówię, kurczę, nie wiesz, mojeż, rzucam tą kulturystykę, nic z tego nie wyjdzie, nie? No i poznałem chłopaka, który Amerykanie, taki strongman występował. No i mi wkręcił, mówi, chodź do strongmanów, zaczniemy. No i zaczęliśmy 2 lata występowałem w strongmanach, super mi szło, ale gdzieś tam też była ta kulturystyka, ciągle, wiesz, ciągle mi chodziło i wtedy już dopiero za te parę lat mówię, dobra, muszę wrócić, masę dołożyłem, no i udało mi się wygrywać już Nowy Jork, New Hampshire, takie lokalne, jakby lokalne trochę zawody, gdzie kwalifikacje na national, na cały stan, bo to kiedyś było dużo ciężej wygrać te zawody i dostać te karty pro niż jest dzisiaj.
A czemu tak?
No bo teraz się narobiło, słuchaj, teraz już w Polsce zawody ProCard możesz dostać na całym świecie.
Czyli po prostu jest więcej jakby, nie organizacji, tylko więcej jakby z tych zawodów, więcej...
Tak, więcej zawodów, więcej łatwiej dają na pierwsze parę miejsc na przykład. Jest dużo łatwiej, kiedyś to było, no jak ja wygrywałem w 2010 roku tytuł Ameryki, całej Ameryki. Musiałem wygrać tytuł całej Ameryki, żeby dostać ProCard, rozumiesz? Okay. A to było w mojej kategorii około 30 zawodników i jeszcze resztę wszystkich 5 kategorii, dodatkowo wszystkie kategorie musiałem wygrać, żeby zostać pro.
To tak, rzeczywiście.
No, także było...
Ale były z tego jakieś pieniądze na początku, jak wygrywałeś? Jakie
nie,
to były kwoty?
Absolutnie żadne pieniądze, bo jak jesteś amatorem, no niestety na tym nie zarabiasz nic.
Okay, tylko wkładasz tak naprawdę. W amatorskich zawodach nie, jakby w ogóle ten zarobek to...
Nie, żadny zarobek.
Nawet jak wygrywałeś całe Stany, to...
Nic.
A przekładało się to potem na jakieś, nie wiem, jakieś firmy sportowe chciały z tą współpracować? Bo
wygrałeś... Wiesz co, no to też problem. Jak jesteś amatorem, no nikt za bardzo ci nie chce, albo dadzą ci jakiś kontrakt. Miałem wtedy Masaltekę, jakiś kontrakt zaoferowany, ale taki kontrakt był, że daje ci i za $500 odżywek miesięcznie, no to jest taki, wiesz, no, nie będziesz tego żył jakby, a dopiero kontrakty się zaczynają, jak zostaniesz pro i co się pokazujesz, no to wtedy dopiero zarobisz kasę, ale też to nie jest kasa, teraz też dużo się zmieniło, nie jest kasa taka, że możesz sobie pozwolić naprawdę
no bo słyszałem, w jakimś wywiadzie mówiłeś, że to w kulturystyce zarabia 5-10 tych takich topowych, tak?
No tak, oczywiście, dopiero się zarabia, jak jesteś na Mister Olympia, top 10, top 5, no to kasa się zarabia, a resztę gdzieś tam się mieli i tak naprawdę jakieś drobne pieniądze za to jest.
No, czyli to jest tak jak w sportach walki. No, ja mam kolegę sąsiada, który walczy w MMA profesjonalnie i za walkę dostawał 5000 zł, gdzie no same przygotowanie, jak wyjeżdżali, no to kosztowało przecież wielokrotnie
więcej. No właśnie, tylko pokryć te wszystkie koszty, podróż, hotele i tak dalej. No ja też z drugiej strony żadne sponsory też nie za bardzo chcę sponsorować. No ale kiedyś w Stanach, jak zostałeś pro, no to było od razu możliwość jakaś dostać kontrakt około 50000 dolarów rocznie. Taki, że tam się pokazujesz na jakieś targi, coś i ci płaci 50000 dolarów, to nie jest duża kasa, ale wiesz, jakby nic nie osiągnąć, ale dzisiaj jeszcze gorzej, bo to wszystko marketing się zmienił, więcej musisz działać, więcej na Instagrama, tam i oni wolą gdzieś więcej ludzi wziąć, coś tam dać, a już nie mają tyle zawodników na te kontrakty wszystkie, nie?
Czyli dzisiaj bardziej popularność. No tak, jak jesteśmy przy tej popularności, to chciałbym cię też zapytać o te twoje początki tej popularności. Z tego co wiem, to wyglądało tak, że poleciałeś do Los Angeles. Tam znalazłeś kogoś, to...
Las Vegas. Dużo ludzi mylił. LA to jest Los Angeles, ale ja mieszkam Nevada, Las Vegas. To jest Las Vegas. Los Angeles 4 godziny tego jest, nie?
Okej. Okay. I tam poznałeś kogoś, kto, z kim zacząłeś nagrywać filmiki, ale kompletnie nie wiedziałeś, że to wystrzeli w powietrze, że ludzie...
Tak. No właśnie też... ja się przeprowadzałem gdzieś tam, pisałem, że... przeprowadzałem się w życiu 21 raz. Poleciałem tak naprawdę.
Ja chyba też podobnie.
No, widzisz, to trochę przeżywasz też i wiesz, czym to pachnie wszystko. Ale wiesz, no dlatego też łapiesz jakiś experience, coś nowego. Taki człowiek jestem, że nie mogę siedzieć na miejscu, albo muszę mieć jakiś nowy projekt cały czas, albo no, coś robić, coś tam, wiesz, kminić. I tak naprawdę było tak, że przeprowadziłem się do Las Vegas, tak też znienacka, bo mieszkałem w Connecticut 10 lat. Wtedy już Vernon, bo to dużo miasta, mieszkałem w Connecticut też. I znienacka, byłem na zawody, wiesz, zawody było USA's 2000, to było 8 rok. Las Vegas, nie wadzi. No i mówił, kurde, jakie fajne miasto, cieplutko, wiesz. To jest opportunity, nie, bo tam gdzie mieszkałem, to tak więcej jak polski klimat, wiesz, też taki trochę nudny. I mówię, dobra. Eks mojej żony, jeszcze miałem żonę wtedy. Mówię, słuchaj, przeprowadzam się. A już miałem dom kupiony, wszystko jeszcze, jakby ustawiony, w kinetyce miałem. No, dwa miesiące, dom sprzedany, wszystko, samochody na palecie. I znaleźliśmy naprawdę w Las Vegas przez dwa miesiące. Zaczynamy nowe życie, kompletnie inny klimat, wszystko, nie? I tak zaczęliśmy przygodę w Las Vegas, gdzie poznaliśmy wtedy też Polaka, który tam sprzedał odżywki jakieś amerykańskie w Polsce, nie? I no wtedy to były czasy takie też trochę początek tych amerykańskich odżywek tutaj w Polsce. Za dużo tego nie było. No i filmiki mówię, o, chodź to nagramy coś tam, bo ja tam ćwiczę, jakieś filmiki. Tylko tak dla niego coś tam na fan tak naprawdę.
To po polsku nagrywałeś wtedy?
Tak, po polsku. Jeszcze też taki akcent miałem, nie za bardzo, nie? Do dzisiaj też mam akcent, ale gdzieś tam trochę się wyrobiło mi ten język oczywiście, jak wtedy było. No i ludzie połapali, tak naprawdę wyszło nie z tego jego tam wszystkich filmików, tylko ktoś wziął tam jakiś filmik i napisał hardkorowy koksu, rzucił na YouTube i z tego viral wyszedł po prostu,
tak,
że
poszło
jako 3 miliony wyświetleń, coś tam było przez 3-4 tygodnie.
Rozkoczyło cię to trochę?
No tak, z niczego, bo to taksówka się wzięła, że ktoś napisał hardkorowy koksu, nie? Tak naprawdę, nie ja to nie wymyśliłem, nie? Bo wszyscy mówią, że o, to może marketing koksu wymyślał coś. Ja to w ogóle tego nie wymyśliłem, tylko ktoś tak napisał na jaja, się pośmiać to było trochę, nie? Zobaczcie, jaki koksu na ćwiczy, nie? No i z tego się zaczęło, nie? I później tak telewizja tak naprawdę, no, Szymon Majewski napisał, bo to już miał swój show, przez internet robiłem pierwsze jego odcinki jako poradca. I później Kuba Wojewódzki, jakieś zaproszenia, no i tak.
Ale słyszałem, mówiłeś, że to był dla ciebie spory problem, no bo jak latałeś stamtąd, no to lot jest długi i pewnie jak ćwiczyłeś, no dla ciebie taki lot no jest problemem. Nie? Ja latałem często do Australii, to tam się całą dobę leci z przesiadkami. No i potem człowiek jest wyjęty przez parę dni, też jest jetlag i tak dalej, to dla ciebie taki przylot na wywiad to była męczarnia pewnie, nie?
Nie, no to tak, to jesteś wyrąbany, wiadomo, to jeszcze jak sportowiec to jeszcze gorzej niż normalny człowiek, bo to wszystko rozbija, zmiana czasu, 10 godzin różnicy, nie możesz spać, wiesz, w tym samolocie jetlag, spuchniesz od wody, wiesz, no to, ale do Polski wtedy zacząłem przyjeżdżać, takie tury robiłem. Po 2 tygodnie, 4-5 razy w roku.
Umawiałeś wszystko?
Umawiałem po 2 tygodnie, tak, ale naprawdę już 2 tygodnie przyjeżdżałem, to było hardcore. Codziennie gdzieś tam byłem, no bo to codziennie loty 16 godzin, także wiesz, no nie nalecisz.
Bezpośrednio 16 godzin leciałeś nie ma, do Nowego
nie
Jorku?
Nie ma bezpośrednio. Połączenia są różne, do Londynu, albo Nowy Jork, albo Chicago, wiesz. Do Los Angeles też jest bezpośrednio, ale dalej musisz wziąć jakby drugi lot, nie?
Okej. Okay. Zanim przejdziemy jeszcze do tej twojej kariery w Polsce, to pytanie mam dotyczące nieruchomości. Ja usłyszałem coś takiego, że w jednym z filmów, który ostatnio nagrałeś, że zarabiałeś $500 tygodniowo, więc koło 2-3 koła tam powiedzmy z dorabianiem miesięcznie. No i potem zarabiałeś więcej, ale wziąłeś kredyt na dom, więc wyszło na to samo, tylko że miałeś dom, no bo rata była tam z 1800 mówiłeś dolarów i powiedziałeś, że z twojej perspektywy lepiej było wynajmować niż kupować ten dom. Czy możesz powiedzieć, za ile go kupiłeś, za ile go sprzedałeś, czy to się w ogóle spinało później, wiesz?
Tak, to było, słuchaj, to było naprawdę. Tak zobaczyłem, jaki to jest scam. Jest scam taki American Dream, nie? Że wszyscy niby mają wszystko, ale nic nie mam, ale jesteś niewolnikiem do końca życia, bo masz kredyt na 30 lat i wiesz, jak popatrzysz na te odsetki, ile płacisz, przez te 5 lat na przykład, no to wyszło, że tam ledwo co spłaciłeś, a kasę dopłaciłeś nie wiadomo ile, nie? Także jakby wziął, policzył to, no to taniej by ci wyszło wynająć i nie jesteś dowiązany do miejsca.
Nie płaciłbyś do banku, tylko do siebie, tak?
Dokładnie.
No, ale nie wzrosło na wartości, ile mieszkałeś?
Nie, no tutaj słuchaj, to są czasy, no wiesz, jesteś z biznesu nieruchomości, ale może powiem, jak to w Stanach wyglądało. Trochę też to widzę w Polsce, może coś takiego się stać, bo tu nie było jeszcze crashu może takiego dużego w Polsce. Właśnie wtedy kupiłem dom 2000, żeby nie skłamać, 5 rok chyba był.
To w sumie byłeś w Stanach z 5-6 lat, tak?
Tak, już to było drugi dom. Pierwsze mieszkanie kupiłem, ale szybko mu. Kupiłem 23 lata, miałem to pierwsze mieszkanie, było kosztowało $50,000. Mieszkanie 100 metrów, nie? Także wiesz, no ja miałem kredyt, płaciłem chyba 10 tysięcy, miałem kredyt $300 miesięcznie, wiesz co, to było żaden pieniądz, nie? I no, oczywiście mogłem za gotówkę kupić, ale było szkody mi trochę, jak 300 dolców, to nie masz 2000 płaty, tylko 300 dolców, nie? To jest jak nic, nie? I później to sprzedałem i kupiłem dom, bo mówię, no dobra. To naprawdę by mi wystarczyło tego mieszkania, wiesz, nie mieliśmy dzieci, nic, no to, ale wiesz, to o, dom, tu garaż, to wszystko, bla, bla, bla. Kupujesz dom, masz obowiązania, to dach trzeba naprawić, to kurde, trawa kosić, to drzewko posadzić, masz stratę pieniędzy od razu na dzień dobry, bo wszystko musisz porobić, nie? Ludzie nie zdają sobie sprawy, nie stało. I kosztowało 100, 180, chyba 5 tysięcy ten dom. Tak naprawdę, no ale było to taki po babci, bo tam są Kennedy, gdzie mieszkałem, to stare domy, nie? No 70 rok chyba budowany, no ale stary to 70 rok, to było, nie był stary jak porównano, bo niektórzy to 1910 na przykład, nie? 1890, naprawdę są stare domy, nie? I wszystko jest drewno, ale wszystko się trzyma jakoś, nie? I włożyłem remont o $50,000. Sam jeszcze robiłem wszystko, kurczę, remont, bo to kiedyś nie było, wiesz, po robocie nie było tyle pieniędzy, że komuś zapłacić, a w Stanach też robota tanio nie kosztuje, nie? No to samo z żoną robiliśmy i wiesz, fajnie zrobiliśmy wszystko, nie? Tylko przyszedł ten właśnie był moment, że te ceny naprawdę... Nie, to było nie 8, jeszcze 6, 7 ceny wystrzeliło. Mogłem to sprzedać około $350,000 za ten dom, nie?
Czyli ze 100 byś tam zarobił.
Tak, ale no wiesz, nie kupowałem tego na sprzedaż tak naprawdę. Kupowałem dla siebie, fajnie zrobiłem, wiesz, wsadziłem kasy, że będziemy tu mieszkać już forever. Wiesz, takie plany się zmieniają, nie? Dzisiaj myślisz tak, a jutro może być inaczej, nie? No i tak naprawdę O, super się cieszą. Zobacz, jak inwestycje zrobiliśmy, fajna cena, to będzie do góry szło jeszcze. Będzie 500 000 zaraz warty, nie?
Takie przekonanie było wszystkich, że to idzie cały czas i
cały
fajnie.
Czas. To wszyscy myślą, że wszystko będzie w kosmos, nie? No niestety tak nie działa, nie? I właśnie do tego mierzę tego przekonania, że później przychodzi 2008, tam koniec chyba 7 było, kompletny crash, nie? Kompletny crash marketu, że się załamało. Ale najwięcej było crash, największy w Las Vegas właśnie, w Nevadzie. Bo tam było wszystko nowe i ludzie potracili roboty. Kredyty właśnie wystrzeliło w kosmos, odsetki, że im było nie stać. To Las Vegas, nowe miasto, dostał po dupie najwięcej, bo było spadek na domy 60%. I to wracając do Connecticut, do tego domu, jak zdecydowałem się, mówię, przeprowadzkę wtedy, sprzedajemy, no to sprzedałem go 230 tysięcy chyba. Trzeba było za 350 na przykład rok przed, no bo takie ceny tak spadło, nie? Także tu Connecticut jeszcze nie spadło połowę, tylko spadło jakieś 25%, 30%.
A dzisiaj kojarzysz, ile taki dom mógłby być kosztować, gdybyś chciał go odkupić?
Wiesz co, dzisiaj te domy już ten bubble jakby znowu poszło, wszystko wróciło, nie?
Okay.
Ale wracając do tych domów, na pewno ci też interesuje, bo w nieruchomościach jesteś, no, że sprzedałem dobrze, ale jak przeprowadziliśmy się do Vegas, tam pół roku wynajmowaliśmy dom, ale później od razu kupiliśmy. Kupiliśmy dom 3300 square feet, no to około 320 tam metrów kwadratowych, nie? 3 garaże, naprawdę wielki dom za 270 tysięcy.
Czyli to jakby kupiłeś ten dom po tych spadkach, tak? Czyli
tak, było dokładnie, słuchaj, co jechałeś w Vegas ulicę, co drugi dom był zabrany przez bank. Nie kłamię.
A od kogo kupiłeś dom? Od sprzedającego, od banku?
Od flipera już.
Okay.
Już od flipera kupiłem, bo mi się nie chciało już remontu robić, powiem. Już mi się nie chciało. Już było dom, za tyle kupiłem 270 tysięcy, który kosztował 600 tysięcy przed kryzysem, rozumiesz?
Okay.
Taka cena była domu, około 600 550 i kupiłem już po remoncie, że ktoś od banku go kupił, remont zrobił tam, także tylko się wprowadziłem. Wszystko na tip-top odmalowane.
To jest dzisiaj cena mieszkania trzypokojowego na Mokotowie, tutaj gdzie obok, gdzie nagrywamy zwykłego, nie?
No.
1 200 000 powiedzmy złotych, tak?
No dzisiaj... a tam domik. No to teraz ci powiem, wróciła ta cena, już to kosztuje znowu około 550-600 tysięcy, to wróciła cenę przed kryzysem. Ale ile czasu to zajęło? I następny po tym kryzysie było naprawdę, co drugi, jak grzyby, co drugi dom, ale już nie było sprzedaży przez właścicieli. Żadnego domu nie znalazło przez właściciela, bo nikomu się nie opłacało. Budowa kompletnie stanęła. Kompletnie. Żadnej nowej budowy. Bo im się nie opłacało budować, bo tyle było nasiane przez bank zabierania tych domów, że po prostu pół ceny to oddawali. To był moment, gdzie naprawdę Chińczycy z gotówką przyjeżdżali i kupowali wszystko hurtowo tam. Nie?
Znałeś ludzi, którzy tak grubo inwestowali w nieruchomości? Miałeś jakichś kolegów, znajomych, którzy...
Tak, takich właśnie Chińczycy tam byli też, no kupowali naprawdę.
Czyli oni wiedzieli po prostu, że jak mają gotówkę...
Wiedzieli, był moment, ale ten moment, słuchaj, to trwało aż 5 lat. Te ceny... Póki wiesz, bo to jak to zabiera bank ci dom, no to tam rok czasu chyba możesz jeszcze mieszkać za darmo.
Tak?
Tak, no to w Stanach tak jest, nie?
Okay.
I też no, w Stanach dużo plusów. Tu w Polsce trochę ten system w Europie jest nie na korzyść jakby konsumenta, tylko na korzyść systemu, nie? A tam jest odwrotnie, że ten rok pomieszkasz, a później przychodzi na short sale, że ktoś, wiesz, kto złoży ofertę, bank to sprzedaje, no i masz ten dom, no ten 5-6 lat trwało ten okres, gdzie ceny się nie ruszyło do góry. Nic. Było flat. 5-6 lat. Także miał już taki naprawdę 5-6 lat okresu, póki to wszystko się wymieliło, ten sprzedaż domów, wiesz okay. O co chodzi. I dopiero wtedy się ruszyła budowa nowych i dopiero zaczęło te ceny powoli do góry. Nie to było, że wystrzeliło. Także zajęło następny około 10 lat, póki te ceny wróciło okay. Do tej normy przed. Rozumiesz? Także wiesz, no taka historia prawdziwa, co ja to wszystko przeżyłem, widziałem, jak to
akurat
się działo.
Akurat byłeś w najciekawszym okresie.
Dokładnie.
A powiedz mi, ten dom masz dalej, tak? Czy teraz tam.
Nie, no to było, ten dom sprzedaliśmy jakiś czas temu, później kupiłem mieszkanie, ale też, no, wracając do tego, też musiałem jedno mieszkanie jakby poświęcić, sprzedać, że tutaj miałem w Polsce właśnie siłownię, jeszcze kredyt miałem i budowaliśmy jeszcze dom nad siłownią, także około miliona tam miałem kredyt. I odsetki miałem krótki kredyt, bo to brałem na 10 lat, było chyba 12,5 tysiąca miesięcznie płata. Przed jeszcze normalny, ale teraz by miało około 25, tak. Bo tyle wszystko, tak, już widziałem. Te 3 lata temu mówię, okej, tu już niedobrze się dzieje. Tam mieszkania też wynajmowałem, co brałem tam około 2000 dolarów, no to było około 8000.
Czyli miałeś swoje mieszkania w Stanach na wynajem, tak?
Tak, tak, zostawiłem na wynajem, ale mówię, dobra, to jest wszystko matematyka, jakby sprzedam, tu wypłacę kredyt, to teraz jestem na wygranej pozycji, że nic nie muszę tutaj jakby do banku.
20,
jestem wypłacony, i... kompletnie wypłacony, nie wiadomo ile bank będę chciał, ale ja do siebie wolę płacić niż do banku, nie? Także wiesz, no.
To do siłowni jeszcze dojdziemy, ale no, zmienimy na chwilę temat. Chciałem cię zapytać o walki MMA. Pierwszą walkę miałeś w 2012 roku, potem 13, 17 i 22. W sumie 4 walki. I tutaj też mnie interesuje ten aspekt finansowy, no bo w 2012 roku no, to byłeś no, główną gwiazdą na tych walkach, nie?
Tak,
więc
tak, tak.
Byłeś w tej puli wypłat jakby z federacji no, głównej, tak? Dzisiaj chłopaczki, którzy mają 20 lat, tak, czy jakieś teściowe się tłuką i dostają jakieś pieniądze. Jak się zmieniły te wypłaty na przestrzeni tych 10 lat? No pewnie też znasz ludzi, którzy walczyli, gdzieś tam rozmawialiście o tych stawkach. Nie pytam cię konkretnie, o jaką stawkę dostałeś, ale jak to się zmieniało przez te 10 lat? Czy...
No wiesz co, myślę, że wszystko dużo poszło jakby do góry. No, z mojej perspektywy powiem, że ja co dostawałem, to nie wiedziałem co dużo żadnej jakby różnicy, bo ja tam miałem swoją stawkę i poniżej nie za bardzo schodziłem, ale wiesz.
Czyli ona była
ale powiedzieć, że dzisiaj no, jakby więcej nie dostałem, jakby dostałem na przykład 5 lat temu, nie? Bo już gdzieś tam też limit mają na te walki, jakby im nie może kosztować jedna walka 2 miliony na przykład, nie? Tak. Bo oni na tym nie zarobią, nie?
Tak, musi się to spiąć wszystko.
Gdzieś tam musi się spiąć, ale myślę, że dla tych właśnie sportowców takich, no to nie wiem dokładnie ile tam dostają, ale na pewno dużo, dużo mniejsze kwoty wchodzi, jak ten 20-latek, który na TikToku nawija głupoty i dostaje tam na przykład 500 000, nie? No to te stawki to poszło naprawdę do góry, ale myślę, że wkrótce to będzie naprawdę jak w tych nieruchomościach, duży spadek.
Okej. Okay. Czyli twoje po prostu były i tak topowe i jakby ten czas to
no tak, to dla mnie, no wiesz, no gdzieś jestem, oczywiście teraz już czasy się zmieniają, już wiadomo, też nie, wiesz, szukają wszyscy nowych ludzi, więcej sprzedałem te walki, też oglądałem nastolatki, tak. I to oni no, sprzedaż nakręcają, wiesz, no teraz się sprzedaje więcej głupotę niż sport już. Ale gdzieś myślę, że bardzo w złym kierunku to wszystko namierzyło, że za dużo tej patologii, to wszystko takie przyklinania.
Nieprzyjemne to jest.
Nieprzyjemne po prostu, no ale słuchaj.
Kiedyś to było ludzie... po prostu śmieszne, nie? No bo to wiadomo, że ludzie z różnych jakby, wiesz, sportów i tak dalej, że to nie było MMA, to było po prostu fajne do oglądania, nie? Ale dzisiaj nie, no to jest żenujące,
tak.
Nie?
Bo no to... tak, tak, już to, gdzieś tam przegięta pała, bo to już wszystko, wiesz, taki już tak. Hejt, no taki w mierze tym kierunku, co naprawdę nie chce mi iść, no ale jest, że ludzie się cieszą, niektórzy oglądają, no to podają to, nie? Także to też zależy od ludzi, jakby ludzie powiedzieli, słuchajcie, nie chcemy takich głupot oglądać, nic nie kupujemy, to by nie było, nie?
Czy, no bo tak, w Stanach... Taka jest opinia w Polsce, przynajmniej była zawsze, że jest prościej zarabiać pieniądze. Ty jednak wróciłeś do Polski no z tego względu, że byłeś popularny tu się dużo działo i wykorzystałeś ten moment, tak, no też te walki i tak dalej, wiadomo, no, no dużo pieniędzy. No ale czy myślisz, że gdybyś został jednak w Stanach, to gdzieś biznesowo byłbyś dalej, czy
myślałeś o tym kiedyś? To ciężko jakby przewidzieć, jakby wiesz, jakby masz wybór, nie? Jeden pociąg jedzie tutaj, drugi tam i do którego wsiąść, nie? Co by się stało, jakby wsiadłby do drugiego, nie? To wiesz, jak nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz. co powiedzieć, ale z tej strony biznesowej, no można powiedzieć, pierwsze co prowadzić jakiekolwiek biznesy, dużo, dużo łatwiej w Stanach niż tutaj w Polsce, bo to chodzi już o te papierologię, te wszystkie faktury, te wszystkie, wiesz, o, tu brakuje faktury, ojojoj, tu trzeba szukać, bo tu wydałaś tam kasy, dlaczego, co i jak, nie? Taki bardzo nieprzyjemny system dla, wiesz...
Zamiast zarabiać pieniądze, trzeba się skupić na wszystkim dookoła, co nie zarabiać.
Dokładnie,
pieniędzy,
więcej czasu spędzasz jakimiś głupotami papierologią niż biznesem, wiesz o co chodzi. A tam no, nic nie potrzebujesz. Rozliczenia robisz raz w roku kompletnie.
Ty jesteś oparty biznesowo o swoją markę osobistą, o swoje imię i nazwisko, nie? Ja też mam tak, że jestem oparty o swoje imię i nazwisko. Jeżeli coś źle zrobię, no to wypada wszystko, co robię, tak? Ty masz tam sieć burgerów. Widziałem ostatnio filmik, w którym tłumaczyłeś, dlaczego te franczyzy niektóre się zamykają, niektóre otwierają. I czy ty właśnie widzisz problem w tym, że to wszystko oparłeś o swoje nazwisko? No bo jeżeli pada jakiś lokal na przykład w Kołobrzegu, to wiesz, to jakby ludzie to z tobą kojarzą, bo to jest w ogóle nie twoja wina, no bo to była wina lokalu, czegoś tych odbiorów, to mówiłeś, wiesz... Czy to odczuwasz właśnie tak, że trochę problem, że to masz wszystko na sobie dla ciebie?
Wiesz, jest, tak mówię, są dwie strony medalu zawsze tego, nie? Są duże plusy i duże minusy. Także jak mówisz, jak coś się dzieje gdzieś, nie musi być twojej winy, coś ktoś zwali, starczy pracownik w firmie coś zwali, już będzie na ciebie, nie? Tak. Także wiesz, no to te minusy, że wszystko wpada na twoje plecy. Bo promuje swoim nazwiskiem i tak dalej. Także wiesz, no, ale z drugiej strony, jak coś zaczynasz, już z nazwiskiem startujesz, no to dużo łatwiej ci wypromować cokolwiek, nie? Bo ludzie, ci Google, wszystko, ludzie gadają o tym, ludzie znają ci, jest od razu strzał masz, nie? A jak zaczynasz no name, to firmy wypromować może zająć 5 lat.
No tak, bo ty jak otwierasz nową franczyzę, powiedzmy burgerów, no to ludzie przychodzą z ciekawości, żeby cię zobaczyć, przybić piątkę, zrobić
no tak,
sobie
zawsze szał, słuchaj, sprzedajemy zawsze około 500 burgerów na otwarciu. No otwarciu, tak, jest po prostu szał, nie? Tylko wiesz, no franczyzy niektóre teraz zamyka niektórzy już nowy, teraz jedną otwieramy, ale wiesz, no ciągle jakiś problem. Ludzie naprawdę nie widzą to z tyłu, tego wszystkiego biznesowo, że dużo rzeczy wchodzi w tym. To z lokalem coś nie tak. To ktoś tam ma jakieś skargi cały czas znosi.
To zapach, że coś.
No, to coś tam się dzieje. To z wentylacją coś nie tak, bo to ludzie, wiesz,
a ludzie przychodzą, bo to jest tak właśnie, że ludzie przychodzą do burgera, jedzą, nie mają z niczym porównania, nie wiedzą skąd to jest, ile składniki kosztują, ile nic i powiedzą, a nie smakuje mi, niedobre, burnejka, coś tam. Nie, a to jakby... Nie, no wszystko
no,
masz
tak, no, wiesz, każdemu to nie dogodzisz też, wiesz, jakoś trzyma, ile możemy to jakoś, wiesz, teraz też nowy menu wprowadziłem dopiero, obniżyłem cenę tak naprawdę, gdzie jakość zostaje na tym samym poziomie, żeby trochę ludzi, wiesz, bo też ludzie, no dzisiaj gdzieś tam jest przedział. Albo ktoś je steaki za 200 zł, albo ktoś je kebaba za 20 zł, nie? My jesteśmy trochę wyżej, gdzieś tam w tym miejscu, gdzie naprawdę no, trochę więcej zapłacisz, ale masz jakościowe mięso, prawdziwe mięso, 100% wołowiny, że naprawdę zjesz i ci na żołądek fajnie wszystko, ale widać, że ludzie wolą więcej pójść na jakieś sieciówki, nie będziemy mi to imiona dać, nazwy, wiesz, że tam jest dziadostwo, tam jest zamrożony kotlet, który leży 2 lata, nie? To tam mięso to wiesz ile i to rozgrzane. No i ludzie się cieszą, bo jest tanio, ale tak nie myślą, co...
Czyli twoja koncepcja biznesowa to było to, żeby zrobić jakościowy fast food, tak? Czyli...
Dokładnie. Fast food taki nie jest to restauracja, że siedzisz godziny tam tralala sobie, nie? Tylko taki więcej in and out, że bierzesz, jesz i idziesz, ale zdrowo to zjesz. Że fajnie się czujesz i naprawdę jakościowe mięso zjesz, nie jakieś tam dziadostwo, wiesz, dzisiaj. Słuchaj, te wszystkie choroby, te wszystkie rzeczy, z czego się dzieje? Z jedzenia. Większość jest z jedzenia, bo wszyscy, zobaczmy, co mają w lodówce. Sam cukier, same dziadostwo. Kupują tylko, nie wiem, whatever, jedzą w tych fast foodach, to naprawdę tam jest największy, niech poczyta, jakie bułki tam. Bułki mamy na przykład z piekarni dostarczone codziennie, a tam ta bułka gdzieś tam leży zamrożona, a to wszystkie, te wszystkie składniki, co naprawdę wpływa na nasze poczucie i
ja
to zamula.
Ja zwracam uwagę, ja mam problem z jelitami, zresztą u nas na kanale też mamy parę odcinków właśnie o jelitach. Ja tam nie mogę ani glutenu, ani laktozy i cudów, więc... jak przyjadę do ciebie na burgera, to pewnie zjem samo mięso, poproszę.
Wiesz, możemy też sama to zrobić teraz w wrapy. Wprowadziliśmy, gdzie w wrapu jest beef wrap, chicken wrap. Także można naprawdę coś wybrać dla siebie, co naprawdę będzie się czuł dobrze, a nie...
To zaraz wrócimy jeszcze do burgerów, bo mam więcej pytań na ten temat, ale jak poruszyłeś temat jedzenia, to z twojej perspektywy, no bo ty dietę masz taką, wiadomo, tak? Inną niż normalny człowiek, musisz patrzeć na to, co jesz i jesz inaczej. To jedzenie w Stanach jest dwa pytania, czy dobre jakościowo i cenowo inaczej. Porównajmy jedzenie w Warszawie do jedzenia w Stanach. Jakość i cena.
Dzisiaj. Wiesz co, no słuchaj, w Stanach też to samo. Są sklepy. Są sklepy, na przykład Whole Foods, jakiś tam sklep, co naprawdę dwa razy ceny jak w normalnym markecie, nie? I tam już mają naturalne rzeczy, wszystko, wiesz, jakby z wyższej półki. To tam, kto ma kasy, to tam zakupy robi, nie? Także jest ten level też, albo kupujesz, wiesz, ty jedzenia...
Czyli mając dużo pieniędzy, idziesz tam i jest tak, jak ma
tak,
być, a
dokładnie.
Jak nie masz, to problem.
To kupujesz, no wiadomo, no, słabszy jakości, nie? I wiesz, a w restauracjach większość ludzi jedzą w restauracjach. Także mówię też, ten biznes taki burgerowy teraz, ja patrzę więcej jako sezonowy, bo jak lato, to mamy naprawdę mnóstwo ludzi. Cały czas zawalone, ale ta zima jak przychodzi, no to jest trochę słabsze, bo ludzie nie chodzą na zewnątrz, nie chcą, wiesz, gdzieś tam szukać takiego szybkiego jedzenia, jak lato, to jest zawsze petarda, ale do czego mierzę, że w Stanach ten biznes, czy burgery, czy restauracje jest na kompletnie innym poziomie tutaj, gdzie jeszcze w Polsce jest na dole, nie?
Mniej ludzi gotuje w domu po prostu.
Po prostu oni nie mają, oni jak wieczór przychodzi, słuchaj, zwykły dzień, jak idziesz wieczorem na dyner, no to musisz godzinę czekać albo rezerwację robić, bo nie ma miejsca. Wiesz, o co chodzi? Także wszyscy gdzieś tam idą out zjeść, a nikt nie gotuje w domu, bo tak przyzwyczajenie, po prostu taka kultura jest. Także dlatego jest tam, ten food business jest trochę inaczej wygląda. Nie?
No to wróćmy do burgerów. Otworzyłeś pierwszy lokal gdzie?
No u nas.
U siebie.
Na siłowni,
i
dokładnie.
Ty go pilnujesz, tak? Jakby
tak, się... no mam ludzi, ale cały czas tam jestem, także wiesz.
W sensie ten
tam
twój taki nie franczyzowy, tylko ten twój,
tak,
który ty
tak,
pilnujesz.
Tak, dokładnie, dokładnie.
No a skąd pomysł w ogóle, żeby zrobić z tego franczyzę? Kto ci to doradził? Skąd ten pomysł, żeby nie zrobić jakby, wiesz, jednego punktu i ten, tylko żeby to sfranczyzować i sprzedawać.
No wiesz, ten pomysł gdzieś tam ze Stanów też miałem, no bo to są w Stanach, sporo takich rzeczy robił, nie? Ale to też, wiesz, no fajny, to jest moduł biznesu bardzo fajny, bo też produkty mi wszystko wysyłamy, jakby przez nas idzie, także on nie może sobie kupić tam mięso byliaki, tylko taki sam musi być, jak u nas, nie? Wszystko tak samo. No ale franczyzowy biznes, wiesz, no bierzemy na przykład 5% tylko od obrotu miesięcznie, że dla startera, kto nie ma pomysłu na biznesu, na przykład swoje burgery chcesz otworzyć i powiesz u burgery Pawła, nie? Jakby wziął jakieś nieznane, tak. W ogóle wiesz, o co chodzi. No to szanse, że ktoś przyjdzie, no to parę lat potrzebujesz, żeby to wypromować w tym miejscu, nie? No a tutaj masz franczyzę, tak naprawdę za mały jakiś procent masz biznes, który ci startuje na dzień dobry, jest wystrzelony na 100%, nie? Także to jest taki plus tej franczyzy, a dla mnie jakby... Tylko oczywiście jest roboty z tym pilnowanie to wszystkiego, nie?
Jak w każdym biznesie, no, no. Tu mamy kanał biznesowy, więc to w pełni rozumiemy. No i jeszcze jeden biznes, który prowadzisz, no to jest siłownia, tak? Tutaj w Polsce. Czyli masz tak, że masz budynek, w którym jest siłownia, obok masz burger, tak. I na górze teraz od niedawna mieszkasz, tak?
Zrobiliśmy taki penthouse.
No i jak wygląda prowadzenie siłowni w Warszawie? Jest to opłacalne, czy?
Tak, no wiesz, no też powiem. Z tej strony widzę, że te wszystkie sieciówki też trochę zabija ten rynek. Obniżają ceny i tak dalej, taki wiesz, no gdzieś nie jest opłacalne, ale nie mają nie wiadomo ile obiektów i sobie mogą pozwolić. Gdzieś tam też nie wiadomo jaka kasa, gdzie z boku idzie, wiesz jak to jest. Ale tak to jest bardzo dobrze, bo ja mam swoje jakby imię, siłownie jest unikiem takim, nie ma I nie tylko sprzętem i klimatem, wszystkim, bo ludzie przyjeżdżają, wszyscy zawodnicy, co weekend przyjeżdża każdy z Polski, że to może też zdjęcie ze mną zrobić, bo tam przeważnie jestem. I oczywiście mam hantlę na przykład do 100 kg, gdzieś się w co znajdziesz, do 50 kg.
Czyli twoja siłownia jest po prostu bardziej przystosowana do ludzi z większymi ciężarami, bardziej
profesjonalistów. Tak, no i wszystko maszyny jakby mam zrobione na custom made, taki dla mnie tylko zrobione, także takich maszyn nigdzie nie znajdziesz w Ciesiówce. Okay. Także jest ta siłownia inna niż wiesz, jest, no jest jakaś duża, 700 metrów, dwa piętra, ale mamy wszystko dla fejterów, coś tam mamy, worek. Kardio tak naprawdę jest fajny klimacik, bo wszyscy też przychodzą, się witają, wiesz o co chodzi. Taki jakby domowy old school, ale czysto, fajnie, tak. Świeżo i nowoczesnie, można powiedzieć, nie?
A myślisz o tym, żeby otworzyć w innym miejscu drugi punkt z siłownią, czy chcesz się skupić tylko na tym jednym?
Wiesz, to kiedyś myślałem, że franczyzę też zrobić, no to wiesz, no trzeba było inwestować około 1 000 000 złotych taka siłownia, nie mówię już o budynku, nie?
Samym wyposażeniem.
Samym wyposażeniem, no bo to sporo tego wszystkiego jest, tak się wydaje, nie? A to trzeba porobić klimatyzację, wentylację, wiesz, dużo rzeczy. Tylko wiesz, też trochę się obawiam z tym, czy będziesz to samo, wiesz, bo mnie tam nie ma i wiesz, ta siłownia, no i też, no jak ktoś by miał budynek, to jest inaczej, bo budynek, ja jestem właścicielem, ja nikomu nic nie płacę, jest inaczej, a jak wynajmujesz centrum, no za taki budynek musisz dać około 50 tysięcy wynajmu miesięcznie, nie? Także znowu gdzieś ta kalkulacja, gdzieś ci zabiera te pieniądze, 50 tysięcy jest dużo. I do tego mierzę, że trochę w Polsce jest przegięty ten właśnie czynsz, wynajem. Ceny w ogóle nie popierają, nie zgadzają się, jaki zarobek mamy, nie? Wiesz o co chodzi? Także wiesz, no te ceny jakieś wynajmu muszą iść na dół, żeby ktoś, bo to widzisz, coraz więcej pracownicy kosztują, coraz więcej prąd kosztuje, ale też nie zrobić usług jakiś kosmos, nie? Wszystko oczywiście idzie do góry, ale gdzieś tam, jak komuś jeszcze musisz płacić tyle, no to wiesz, ta kalkulacja, gdzieś tam oczywiście coś zostanie, ale musisz zostać więcej, jak inwestujesz 1 000 000 czy więcej, nie?
Bo tą siłownię, którą już masz, to już spłaciłeś ten kredyt, tak? Czy
tak, już mam już dawno, mam na czysto wszystko, nic nikomu nie liczę.
Czyli mieszkanie wszystko... masz na czysto, dokładnie, biznes na dole dokładnie. Masz pracujący. Także...
Taki był cel, że wszystko już jakby wyrównać, nic nie muszę się martwić wtedy jakby, o, bo co z czasy wiesz, jak to jest, czasy są gorsze i lepsze, nie? A jak masz na głowie jakieś kredyty, coś, no to ten...
A czy mogę cię zapytać o to, że jak dostawałeś te większe pieniądze z walk, no bo miałeś te walki 4, to wydawałeś część pieniędzy, dostałeś na przykład jakąś kwotę X i wydałeś na coś, kupujesz sobie jakieś gadżety, czy właśnie myślałeś w tym kierunku, że spłacę kredyty, czy zrobię tą siłownię? Jakie decyzje podejmowałeś? Jak
wiesz co, no... Ja nie lubię wydawać na jakieś gadżety tych pieniędzy. Wiem, że teraz młodość, ty co dostaje za walki, są głupoty, robi mi to śmiech na sali. Jedzie, kupię za całą kwotę samochód, nie? Takie, wiesz, rzeczy materialne kupują, co wszystko traci na wartość, nie? Tak. Wszystko traci, jest strata pieniędzy wszędzie. Ja już tych samochodów mam BMW 7, która ma 10 lat, ale mi jeździ, mam 150 tysięcy przejechane, no, mogę wymienić, no, stać mi wymienić na nowo, ale szkoda mi wywalić 500 000 na BMW, którą mam, że ona, o co, może lepszy telewizor będzie miała, nie? Wiesz, już gdzieś tam wyrosłem z tego, że mam tych samochodów, wszystkiego i nie chcę sadzać kasy na rzeczy, które tak naprawdę, wiesz, depreciate, że traci na wartość. Ja wolę kupić ziemię, wolę wypłacić budynek, wolę coś zbudować i nie mieć kredytu, że to będzie rosło. Wolę kupić złoto na przykład, co będzie rosło, a kasy, wiesz, dzisiaj 500 000 możesz kupić, no dużo mniej, niż było 10 lat temu, wiesz,
no, mieszkanie,
aż mieszkanie zobacz, nie? Także nie rozczaskam, wracałem do tej kwoty, zawsze gdzieś tam inwestycje były na przykład.
Czyli bardzo mądrze podchodziłeś do tego, miałeś tą świadomość, że no, ta kariera sportowa się kończy i ta popularność też kiedyś się skończy, no i zostanie.
Nie, no to zawsze, słuchaj, ja już od małego z tymi pieniędzmi jakoś tak nigdy nie miałem takiego czasu, że na głupoty przewalam, nie? Może dlatego, że jestem nauczony, wiesz, nic mi nie kupili rodzice nigdy, wiesz, ubrania wszystko miałem, ale cokolwiek. Wiesz, bo ja znam też kolegów, to samochód dostali, to motor, wiesz, przykład, na przykład motor moi kuzyny dostali dwóch kuzynów, bo mieliśmy w jednym wieku, sporo kuzynów miałem, nie? I dwóch tak, trzech mi trzymaliśmy tak razem, jak lato było u babci, to wszyscy taki mieliśmy, wiesz, wszyscy jeżdżą na rowerach, później na motorach i oni dostali motory od rodziców, nie? No ja byłem załamany.
Kiedyś to było coś, ja też może...
Miałem 12 lat, słuchaj, no ten motor taki, wiesz, był nie motor taki, ale taki mopedę więcej, nie? To kosztowało wtedy, jeszcze rubli było, kurde, 200 chyba rubli, to wiesz... Było jakieś grosze, nie grosze, no ale wiesz, wtedy wartość była inna, tak. Pieniądze, nie? Tylko mówię, tato mówi, nie, to ci nie kupię, zapomnij, nie? Ale mi też to nauczyło, że okej, okay, muszę coś kombinować, żeby ja muszę mieć też ten motor, nie? Jak oni mają, muszę mieć. Butelki, słuchaj, kiedyś było, to wiesz, butelki szklane więcej, nie? Od limonady tam, piwa, coś tam. I to kupowali, nie? No to pozbierałem wszystkich sąsiadów, wszystkich u siebie, tam z tyłu myłem, bo to trzeba było wymyć. Wszystkie wymyte nosiłem, kurde, całe lato, nie? I za to pozbierałem kasy, kupiłem ten motor, rozumiesz? Także od tego się zaczęło,
no
że
jak się docenia od początku wartość pieniądza, no to później ciężko to zmienić, no bo to zostaje, nie?
No
to
tak, tak, bo później, wiesz, nie? Dostaniesz pieniądze, o, przewalam gdzieś tam, idę na zabawę za 100 tysięcy, o, szampan się napiję, jest super, wiesz, o co chodzi, no to dla mnie to, wiesz, to jest głupie, strasznie.
A miałeś znajomych w Stanach z twojego sportu, którzy gdzieś tam dochodzili do większych pieniędzy i nie zrobili takich ruchów jak ty, tylko wszystko rozbili i teraz...
Tak. Miałem pro, nie będę rzucać tutaj nazwiska, nie chcę, wiesz, którzy, wiesz, no parę kontraktów zarabiali, około pół miliona dolarów rocznie, ale jakby nic nie robił swoim, wiesz, no nie wiem, co on zrobił z tymi pieniędzmi, tam mnie nie interesuje, ale gdzieś tam, no samochody drogi kupował też, właśnie samochody drogi kupował, coś tam, ale nic nie wiedziałem, że inwestował jakieś swoje biznesy trochę, pomyśli co przyszłość, co będzie. A już kilka lat temu dostał kontuzję i wszystko, wiesz, nikt go nie chce, okay. Jakby gdzieś tam jest i nic zainwestował, teraz już myśli coś się załapać, ale trzeba robić biznes jakiś też na topie, bo wtedy, a jak już jeszcze szponu, to nikogo tam nie interesuje i twoje biznesy i ty nie interesuje, rozumiesz?
Tak. Robert, ostatnie pytanie. Jak pojawiły się córki w twoim życiu, to jak się twoje życie zmieniło?
Hardkorowo. No tak, zawsze wiesz, no teraz rodzina to się zmieniło, no więc jestem jakby, już nie lecę, bo to kiedyś to jeszcze 5 lat temu, no to dziś byłem w Las Vegas, jutro na Florydzie, pojutrze w Nowym Jorku, wiesz, wszędzie jakby tak podróżowałem, zawsze coś tam, a teraz więcej, wiesz, no rodzina to więcej, już jesteś dowiązany jakby trochę siedzieć, wiesz, jakby usiąść, można powiedzieć. Ale tak życie to nic się nie zmieniło. To samo robię, wiesz, robię jak robiłem wszystko, tylko wiesz, no na tej zasadzie, że trochę też miejsce jakby zbudowałem, jakby dom już był taki przytulny, więcej nie tak rozczeszkany, że wszędzie się przeprowadzam 10 razy i wiesz, no trochę inne życie jest, nie?
Super. Dziękuję ci bardzo.
Ja dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.